Drodzy braterstwo, to powrócimy do naszego rozważania odnośnie zbawienia. No, proszę bardzo.
Chciałem się jeszcze zgłosić przed rozważaniami, mianowicie no jesteśmy tutaj w takim gronie osób, którzy interesują się tym, co się dzieje też na świecie, i trochę dzisiaj brakuje mi komentarza co do tych dzisiejszych, wczorajszych nocnych wydarzeń, co do tego, co wydarzyło się w Paryżu, i chciałbym bratersów wygłosić tylko swój krótki komentarz i zapytać was o wasze zdanie. Pierwsza informacja, która jest taka, myślę, dosyć istotna, którą też już żony, moja kobieta rano sprawdziła, że nikomu z naszych braci, z tych, których znamy, nic się nie wydarzyło. Nie stanęli na trasie przypadkowych kul, których ludzie strzelali do ludzi na ulicy i siedzących w restauracjach i w takich miejscach publicznego użytkowania. Czyli, bo zawsze myśleliśmy, czy tam przypadkiem ktoś gdzieś w nocy się nie nadział, więc szczęśliwie nie. Drugi komentarz jest taki, że no to jest zjawisko, które jest przerażające. Dla mnie też jest przerażające, bo to jest to, co kiedyś brat Piotr opisał w swoim wykładzie. Terroryzm polega na tym, że zabija się ludzi niewinnych. Nie staje się do walki z żołnierzami, tylko w imię swoich racji zabija się kobiety i dzieci i zabija się osoby niewinne. I to jest straszne i przerażające, że ktoś do czegoś takiego może sięgnąć i że te rzeczy robią. Natomiast zaobserwujemy, że to zjawisko w Izraelu jest dane już od dawna. Od dawna jest coś takiego, że tam nożownicy już od jakiegoś czasu wyciągają noże i zabijają ludzi, o których nie wiedzą nic, o ich przekonaniach, o ich poglądach, o ich winie. Po prostu zabijają ludzi na ulicy. I teraz świat zachodni nazywa te rzeczy wielkimi słowami. Nazywa, że to jest ludobójstwo, nie ludobójstwo, ale nazywa masakry. I powinni też teraz, myślę, że my w naszych rozmowach z naszymi przyjaciółmi i kolegami powinniśmy też uświadamiać im to, żeby też czasami w naszym kraju, który jest napiętnowany taką nutką, jeżeli nie antysemityzmu, to pewnego sceptycyzmu, to żeby im uświadomić, że te zjawiska istniały już od dawna i one istnieją gdzie indziej, i czasami w stosunku do Izraela mówi się, wiecie, tam racje są podzielone, to nie wiadomo kto ma rację, bo tam wiadomo, nie wolno nikogo, nie wolno wyciągnąć noża i zabić człowieka niewinnego gdziekolwiek jest, czy jest w Izraelu, czy jest w Paryżu. I żeby to na równi traktować, myślę, że jest to okazja do rozmowy z naszymi przyjaciółmi, żeby im uświadamiać, że z tym problemem zmagają się wszyscy. Cały świat się będzie zmagał, a szczególnie on jest nasilony na Bliskim Wschodzie, tam gdzie niektórzy uważają, że problemem jest Izrael i trzeba ich całkowicie wygładzić. Więc jest to może czas do też przemyślenia tej sprawy. Ja tylko tak na gorąco dzielę się jakimiś rzeczami, które mi dzisiaj przyszły do głowy. Jest to oczywiście gorące, ale myślę, że powinniśmy też o tym myśleć i z jednej strony współczuć wszystkim ofiarom, gdziekolwiek by one nie były, czy w Paryżu, czy w Izraelu, czy w jakimkolwiek innym zakątku świata, a jednocześnie uświadomić z ludzi, jakie jest zło na tym świecie, i żeby go zawsze umieć potępić, ktokolwiek by go nie robił. Dziękuję.
Dziękuję. No chyba zgadzamy się tu z bratem Danielem, z tym jego wypowiedzią. Jak oceniamy to z punktu Słowa Bożego, to jest jeszcze troszeczkę inna rzecz, ale na pewno my jako społeczność nie jesteśmy za żadną przemocą. Żadną, wręcz mówimy, że człowiek człowiekowi życia nie dał i nie ma go prawa w żadnym wypadku nigdy odbierać. Ja nawet osobiście jestem przeciwny karze śmierci. Chociaż niektórzy bracia mnie przekonują, że nie mam racji, ja uważam, że ma. Że my nie jesteśmy od tych, co mamy zabierać, nawet w myśl najlepszych ideałów. Ale bracia Daniel może nie mówią, bo ja przykładowo nic nie wiedziałem o tym. Myśmy jechali, tam radia się nie słucha, bo się nie słucha, bo jak ma się braci do rozmowy, to wolę z braćmi niż z radiem słuchać. Dopiero rano dowiedzieliśmy się, że coś było, także no, na pewno jest nam przykro. Krótko mogę powiedzieć, bracie Danie, że współczujemy wszystkim tym, którzy zginęli. Ale niestety, z drugiej strony, Zachód zacznie płacić za swoje błędy. Bo Zachód nie zabił, nie wiem ile tam zginęło, 100 czy 200. No. On tam w Afryce zabili niedawno Francuzi 1 000 000 ludzi, za których są winni oni, bo oni sprowokowali. Także ja nie chcę nikogo potępiać, jestem daleki od tego, jestem przeciwny czemukolwiek i takie jest nasze stanowisko, prawda, jako społeczności. Przemoc, terroryzm, gdziekolwiek jest, to jest złem, to nie jest od Boga, to jest... Odcinamy się od tego. My pamiętamy, braterstwo, takie słowa Do którego domu wy idziecie, mówcie do tego domu, co? Pokój temu domowi. A jeśli będzie syn pokoju, odpocznie, a jeśli nie, wyjdźcie, otrzepcie popiół, niech sobie na razie swoją drogą idzie. Świat nie dla mnie droga. Tak, to już na marginesie, nie na wszystkich pokój Boży zatrzyma się. To musi być odpowiedni ludzie. Proszę braterstwo, powróćmy do naszego rozważania odnośnie zbawienia. Kto może być zbawienie i dla kogo jest to zbawienie dane? Pamiętając ciągle na tą naszą pierwszą definicję, że zbawienie tak naprawdę jest uwolnienie z grzechu. Dlatego czy doktrynalnie jest zrozumiałe i słuszne pytanie, czy ty, bracie, jesteś zbawiony? Czy ja jestem zbawiony? Czy ktoś może powiedzieć, że jest zbawiony? Spróbujmy to jakoś ocenić, jak to z punktu biblijnego powinniśmy na ten temat patrzeć, a nawet jak mówiąc, to jak powinniśmy rozumieć. Może to jeszcze bardziej istotne. Proszę bardzo. Tu, braterstwo, jest podany werset, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i co? Do znajomości prawdy przyszli. Rozpoczęliśmy już je troszeczkę wcześniej, komentarz tego wersetu, ale no, boskie chcenie. Kto chciałby coś powiedzieć, czy może jakiś inny tekst, bo tekstów jest zapewne w tym temacie dużo. Proszę bardzo, tu jest tylko jeden zaproponowany, ja mam kilka zapisanych, ale proszę bardzo.
Może brat poda ten zapisany.
Brat jest o tyle ode mnie starszy, że nie odpowie tak, jak często bym powiedział. To jest 1 Tymoteusza 2,4. No, to jest w Biblii napisane, ale 1 Tymoteusza 2,4. Bardzo często wspominany. To znajomości prawdy przyszli. Co będzie świadectwem czasów jego. No piękny werset. Proszę, Bracisławek.
Na to pytanie to odpowiem wersetem, który już był dzisiaj cytowany. To jest z Ewangelii według świętego Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I myślę, że w tym wersecie jest zawarta odpowiedź na to pytanie. Kto może być zbawiony? Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. I oczywiście wytrwa, bo to są oczywiście, tak brat powiedział na początku, to są jak gdyby elementy pewnej jednej dużej układanki, które trzeba po prostu poskładać razem i to trzeba wiedzieć, mieć tą świadomość, że to wszystko trzeba razem poskładać, ale werset mówi o tym, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, może być zbawiony.
Bracie Sławku, ale zobacz, że w Tymoteusza nie mówi, że trzeba uwierzyć.
A to ja nie mówię konkretnie o tym jednym wersecie do Tymoteusza, on jest tutaj zasugerowany, ale nie, dla mnie bardziej przemawia werset ten z Ewangelii według świętego Jana.
Ja rozumiem, bracie, z całym szacunkiem rozumiem twój punkt widzenia, staram się zrozumieć, ale pamiętajmy, że na jednym wersecie, bo to jest tak, uwierz i będzie zbawiony. Bo tak bardzo wielu ludzi uważa, starczy uwierzyć i jest się zbawiony. A wydaje mi się, że nie dojdziemy do takiego wniosku, że wiara jest jedynym elementem.
Ja odpowiadam na pytanie, kto może. Dobrze. I to nie odpowiadam ja, tylko odpowiada ewangelista święty Jan. Mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, może być zbawiony. Może. Nie, że będzie, tylko, że może być zbawiony.
Dzisiaj.
To tyle. Dziękuję.
Dzisiaj.
Nie tylko. Myślę, że w przyszłości, no tam powiedzmy wiary już nie będzie potrzebnej tyle, co, bo tam będą fakty, tam będą rzeczy oczywiste. Natomiast w dniu dzisiejszym tak, musi uwierzyć.
Proszę bardzo. Czyli jeden warunek, że uwierzyć, a że każdy, praktycznie tu nie ma ograniczenia. No, brat Hankisz.
A nie, no ja tylko chciałem to potwierdzić, że jeżeli chodzi o odpowiadając na same pytanie, to każdy ma możliwość zbawienia. Każdy. Tylko czy skorzysta z tego, to jest druga sprawa. Czy będzie zbawiony? W każdym razie każdy człowiek na ziemi ma możliwość zbawienia i co do tego my się nie mamy wątpliwości. Ale druga odpowiedź, czy każdy skorzysta, czy każdy będzie zbawiony, no to już jest druga sprawa. To już myślę, że jest... To już następne pytanie. Możliwość ma każdy.
No, braterstwo, ale słyszmy siebie, bo mówimy tak, Chrystus umarł i zbawił nas. No to jak? To ani o wierze nic nie mówi, ani o niczym nic nie mówi. Umarł i zbawił nas. A jak to się ma do pełnego zrozumienia zbawienia, bracie Piotrze?
Chciałbym jeszcze dodać słowa Pana Jezusa, który mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Do wiary dodaje chrzest.
No, chrzest. No, ale to jest ten problem, co ja miałem, bo jak mnie bardzo kręgosłup bolał, to bym się nie dał wprowadzić do wody i położyć we wodzie, a jakbym miał sztywny zupełnie, a tacy w przeciągu 2000 lat byli chyba tacy ludzie, prawda? Wierzący bardzo, którzy nie mogli ze różnych względów wejść do wody, podejrzewam, że byli. To co wtedy? No, tam się ktoś zgłasza, Wrocławek. Ja się zgadzam z tymi wersetami. Ja nie jestem przeciwny, tylko chcę pokazać braterstwu pewien problem, że trzeba z reguły szerzej troszkę.
Ja bym przeczytał fragment z 9 rozdziału Listu do Rzymian, który opowiada też o zbawieniu. I przeczytam kilka wersetów. To od wersetu 8 bym zaczął. No. Albowiem co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w Twoim sercu. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Tutaj przeskoczę kilka wersetów. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma, który zwiastuje? I dalej apostoł mówi tak. Cytuję psalm i mówi, ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się głos, a słowa ich dotarły aż do końców ziemi. Ten krótki komentarz. Te słowa mówią o tym, że to nie jest tylko kwestia ani samego głoszenia, ani samego uwierzenia, ani samego nawet wyznania, tylko połączenia tych rzeczy i myślę, że ten werset 10, który mówi, że ustami wyznaje się ku zbawieniu, on nie mówi o pojedynczych faktach, on mówi o całym życiu tak naprawdę. I myślę, że tutaj bardzo ładnie koresponduje to z historią Zacheusza, kiedy Pan Jezus przyszedł do niego i powiedział, że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ale to nie znaczy, że jesteś zbawiony, bo w Ewangelii Mateusza mówi, że kto wytrwa, ten będzie zbawiony. Czyli właściwie tutaj mówi o tym, że zbawienie staje się udziałem, człowiek wyznaje, uwierzy, wyznaje pewne rzeczy. Mhm. To słowo trafia, jak tutaj mówi List do Rzymian, trafiło wszędzie. Natomiast trwa to całe życie i ten, kto wytrwa, ten będzie zbawiony.
No, bracie Sławku, ja się z Tobą zgadzam w zupełności, ale mam jeden problem. Bo wiesz, chcę dobrze, całe chrześcijaństwo, powiedzmy, przyznało się i wyznało, tak? I uwierzyło. Ja nikomu nie chcę tego zabierać. Jest, niech będzie. 1 200 000, 1 300 000, ile jest chrześcijan?
Pół miliarda.
No, a tam, już nieważne ile, nie chodzi o 500 000. A zresztą to co, bracie Sławku? Ludzi?
Ci, którzy nie usłyszeli?
Nie usłyszeli, a słyszeli, a nie wyznali, to co? Nie będą zbawieni?
Ja myślę, że będą, bo apostoł Paweł w tym samym fragmencie już czytałem to wcześniej, tak jak na przykład mówił o Żydach, że Pan Bóg nad wszystkimi się chce zmiłować, czyli będzie taki czas, że też zmiłuje się nad tymi, którzy zmiłowania teraz nie dostępują.
Czyli, bracie Sławku, jeżeli mówimy o tym, uwierz, a będzie zbawiony, to musimy pewne informacje dodatkowe dodać czy pewne wersety, że jeżeli dzisiaj nie przyjmiesz i nie wyznasz, no to jednak Bóg chce, żebyś był zbawiony. I czasem twojej niewiedzy będzie patrzył łaskawie i ci jeszcze raz da szansę. Tu się ktoś...
Jeszcze tylko jedną rzecz bym dodał, bo myślę, że ta zasada, która jest w wersecie 13 napisana, 10 rozdziału, jest uniwersalna. To znaczy ona nie mówi tylko o tym wieku. Ten werset, który mówi, że kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ja myślę, że ten werset nie jest wybiórczy. On mówi o czasach i o zbawieniu poprzez wszystkie wieki. To znaczy, jeżeli z automatu Pan Bóg nikogo nie zbawi, nikogo nie zmusi do zbawienia, człowiek będzie musiał chcieć wezwać imienia Jezusa, żeby być zbawionym. Dziękuję, to jest moja myśl.
Braterstwo, no ale powiedzieliśmy tu w pierwszej części, w pierwszej godzinie, że z automatu niektórzy będą zbawieni, bo Chrystus umarł za wszystkich i zdjął przekleństwo. Tak było mówione? No to właśnie. Da.
Nie zbawieni. Zostaną przywróceni do życia, ale nie zbawieni.
No właśnie, uzupełniajmy właśnie te wypowiedzi.
Zbawiony to może być zbawiony ten, który spełni warunki bycia w Królestwie Bożym. I Pan Jezus na kazaniu na górze, począwszy od 5 rozdziału, od błogosławieństw, jacy będą błogosławieni, tam te 3 czy 4 rozdziały, całe warunki postawił, kto może być w Królestwie Bożym, no, kto może być zbawiony. I myślę, że te warunki muszą być spełnione, inaczej nie będzie taki zbawiony, jeśli tych warunków nie spełni. No więc myślę, że zbawienia i bycia w Królestwie są postawione warunki, które trzeba spełnić. Dziękuję.
No, dziękuję. Tu brat się zgłasza, proszę. Brat Honkisz.
Już mówił nic. Teraz bym mi uciekł, to teraz. To jest proroctwo Ezechiela. A teraz to miałem mi to... Trzeba to może za chwilę, bo mi tej chwili to uciekło.
Proszę.
Znaczy tam jest 2 teksty, które mówią, że Pan Bóg mówi, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy żyli, ale stawia, ale musi się odwrócić. Tam podkreśla to,
jest trzeci nawrócić. I 16 bodaj.
To jest 33 i 18 rozdział.
Dobrze. Tu brat Bronek się zgłasza, proszę.
No myślę, że tu nie ma żadnej sprzeczności między tym, co mówiliśmy w pierwszej części, a teraz. Bo to mówiliśmy, że zbawienie pochodzi od Pana Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Czyli najpierw Pan Bóg przygotował odpowiednie warunki. Podobnie pisze w drugim liście świętego Piotra, jak pisze o wysokim powołaniu w 1 rozdziale, od 3 wersetu, tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane zostały nam drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury unitowszyskażenia, jaki na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I ciekawie, tu mówi apostoł święty Paweł, Piotr raczej, co Pan Bóg przygotował, że pewne warunki dotyczące zbawienia i niebieskiego powołania przygotował Pan Bóg. Przygotował swojego Syna, ofiarę okupową, przygotował wysokie powołanie, uświęcił, przygotował plan i mówi od piątego. I teraz z waszej strony. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotę poznaniem i tak dalej, i tak dalej. Czyli Pan Bóg przygotował wszelkie warunki, a teraz człowiek ze swojej strony powinien spełniać swoje warunki. I to, co braterstwo tutaj czytaliście, kto uwierzy i ochrzci się, to będzie zbawiony. Ja dołożę jeszcze jedno. Apostoł święty Jakub mówi w swoim liście, to jest 2 rozdział, 14 werset. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? I 17. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czyli apostoł Paweł daje następny element. Wiara musi być czynna w uczynkach. Gdy apostoł święty Paweł mówi o wysiłku potrzebnym do zbawienia, to w 1 do Koryntian 9 rozdział 24 przytak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na ośle, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje, ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł dodaje następny element. Umartwianie, ujarzmianie swojego ciała. Apostoł Święty Jan dołoży następny element. Kto wierzy, że Chrystus nie przyszedł w ciele, ten jest też antychrystem. Również braterstwo, następny element, że wiara w podstawowe, fundamentalne rzeczy też jest informacją, czy ktoś zmierza w odpowiednim kierunku, czy nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bracie, no brat tutaj Bronek nam sugeruje taką odpowiedź odnośnie wyboru Kościoła i wieku Ewangelii. A pytanie jest takie, kto może być zbawiony? Czy są jakieś ograniczenia? Bo czasami jest tak, że no byśmy powiedzmy, na szczęście nie należymy do takiego ugrupowania, ale jakbyśmy sobie tak uważali, no jak przyjdziesz do nas, do naszego zboru, to ty będziesz zbawiony. Czy my tak rozumiemy? Rozumie, że to, takie myślenie jest dalekie od nas, a wręcz się temu bardzo mocno sprzeciwiamy i tak naprawdę chcemy podkreślać w tym pytaniu tą myśl, że wszyscy ludzie mogą być zbawieni, wszyscy są praktycznie zbawieni do pewnego etapu czasu. Bez względu na okres czasu, czy wiek Ewangelii, to co tu bracia mi sugerują w swoich odpowiedziach, czy wiek tysiąclecia, jak my to określamy. Ja chciałbym wam pokazać kilka wersetów, żeby ta myśl zawsze w naszych pamięciach była. Mówiąc o zbawieniu, to później, że my jedynie możemy powiedzieć rodzaje, jakie, do czego, różnice, ale tak naprawdę jak czytamy ten pierwszy Tymoteusza 2:4, to mówi tak, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Jeżeli czytamy, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, to będą wszyscy zbawieni poprzez zastosowanie ofiary śmierci Jezusa Chrystusa za grzechy wszystkich ludzi. I to uwolnienie z grzechu, to cośmy mówili w pierwszym etapie, Bóg chce i to się stanie. I się nikogo, tak jak powiedzieliśmy, nawet pytał o zdanie nie będzie, czy on chce. Ale co z tym zrobi? I nawet druga rzecz, w Biblii Gdańskiej jest przecinek, braterstwo mówi tak, i ku znajomości prawdy przyszli. Dlatego to, co wstawiałem, jak brat Sławek pytał się, no, wypowiadał, no a co zrobić z tymi miliardami, którzy nie uwierzyli? Ale czy oni przyszli do znajomości prawdy? Imię dane jest, bo można się dowiedzieć o Panu Jezusie, ale czy można dzisiaj dojść do znajomości prawdy? No nic, wiemy dokładnie, że Bóg świata tego zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. Czyli dojście do znajomości prawdy jest dla ludzi dzisiaj trudne. Dlatego ci, co dzisiaj dojdą, mogą się ubiegać o duchową naturę, a ci, którzy Bóg doprowadzi do znajomości prawdy w czasie wieku tysiąclecia, bo chce i doprowadzi ich, bo napełni ziemię znajomością, jaką morze wodami napełnione są, to się stanie. I wtedy jest mowa o ludziach. I to się wszyscy ludzie ze strony Pana Boga co? Otrzymają. Rozumiemy tak jak społeczność? Jako społeczność? Że taką szansę mają? A drugi braterstwo werset. To jest zapisany w Dziejach Apostolskich 4:12. Nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. I dodać należałoby w tym wieku i przyszłym. To jest prawda uniwersalna, co nie znaczy, że są identyczne zbawienia, że do jednego prowadzące, to co bracia tu słusznie podkreślają. I jeszcze, braterstwo, przeczytajmy to sobie taki tekst z Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, słowa Symeona, który pod wpływem Ducha Świętego powiedział tak. Kiedy wziął dzieciątko Jezus na ręce, to mówi tak. Teraz puszcza, to od wersetu 29. Teraz puszcza sługę Twego, Panie, według słowa Twego, w czym? W pokoju. Bo mogę umierać spokojny, że kiedyś przyjdą czasy naprawienia wszech rzeczy. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje. Twoje zbawienie oglądały i te dzieciątko Jezus było zbawienie, które zgotował przed obliczem Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego? Wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie mają szansę. Nie należymy do ugrupowania, co jest samozbawiennym ugrupowaniem. To jest nieprawda i na to zawsze zwracajmy uwagę. I dalej mówi tak. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. Czyli nie mówi, że wszyscy naraz zobaczą, prawda? Tylko, że zostanie objawiona w stosownym czasie. Pamiętamy, jakbyśmy tam czytali Tymoteusza, dokładnie to jest powiedziane, że będzie świadczono we właściwym czasie. Ale wszyscy ludzie zostają i szansę zbawienia otrzymują. Wydaje mi się, że to jest tak oczywista prawda, że wielu z nas przeacza to, żeby o tym mówić, bo uważa, no przecież po co mówić o rzeczach oczywistych. Ale braterstwo, jak widzimy to, co dzieje się i jak ludzie niektórzy do jakiego zrozumienia dochodzą i żyją w takim przeświadczeniu, wydaje mi się, że słuszne jest czasami powracać do tych podstawowych nauk, żeby móc postąpić troszeczkę dalej. Teraz mamy taki rozdział, braterstwo, dwa etapy zbawienia. To znaczy, chciałem, braterstwo, żebyśmy sobie na to odpowiedzieli na końcu, ale spróbujmy. Jeżeli zbawienie jest uwolnienie z grzechu, to bracie Daniel, jesteś uwolniony z grzechu? Powiedz mi. No, odpowiedz sobie sam na swoje pytanie.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem uwolniony z grzechu.
Ja też nie jestem.
No rozumiem, ale z drugiej strony też tej pierwszej części ja tak zapytam, bo naprawdę chcę się dowiedzieć, bo na przykład czytaliśmy fragment z listu Efezjan, że albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Tak. I tam jest użyte czas teraźniejszy. I jak gdyby ja znajduję wersety i takie, dlatego pytam braterstwo o znanie.
To może teraz sekundę, bracie Daniel, w następnych punktach dojdziemy do tego, bo tam akurat ten wątek jest. Chcemy po prostu zobaczyć, jak czasami niektóre zdania, wypowiedzi świadczą o niezrozumieniu nauk doktrynalnych. Naprawdę. Jak przebadamy te spojrzenie, wydaje mi się, że braterstwo to zobaczą. Dwa etapy zbawienia. Pierwszy etap, niezależny od człowieka, to co tu badaliśmy, czytaliśmy, Bóg posłał Syna, to jest pierwszy etap, to jest posłanie swojego Syna. Było to coś od nas zależne? Mógł ktoś żądać posłanie Syna? Nie. Pamiętamy, jak brat Russell tłumaczy odnośnie zaspokojenia boskiej sprawiedliwości. Kto chciałby przypomnieć? Bracie Stasiu, kuc. No tak, kiedy zostanie, czy odnośnie zaspokojenia sprawiedliwości, czy ona coś żądała?
No, żądała życia za życie, sprawiedliwość.
No, naprawdę?
No.
No proszę.
Boska sprawiedliwość została zaspokojona, człowiek przekroczył prawo, został odsunięty i boska sprawiedliwość była zaspokojona. Teraz, żeby powrócił z powrotem, to potrzeba było, żeby uwolniony został z tego swego stanu. Czyli jakbyśmy chcieli precyzyjnie powiedzieć, to boska sprawiedliwość została zaspokojona względem kary nałożonej na Adama.
Tak, braterstwo, my nawet dalej często mówimy o miłości Pana Boga, to dwie rzeczy należałoby rozumieć, że boska sprawiedliwość nie żądała niczego, nie żądała żadnego okupu, to nieprawda, ona była zaspokojona. Jeżeli chodzi o człowieka, wydała wyrok, człowiek poszedł do grobu i sprawa jest załatwiona. Ale to, co często akurat w naszej społeczności jest poruszane, że Bóg kieruje się innymi przymiotami również i to, co często mówimy, miłosierdzie, miłość, to miłość nie zgadzała się, żeby to dziecko, które stworzył, które nie miało doświadczenia złego, żeby na wsze czasy pozostawało w grobie. Dlatego miłość zadziałała, zmotywowała mądrość, która opracowała plan i w piątym tomie jest taki podrozdział, gdzie mówi tak, aby Bóg był sprawiedliwy, żeby był wyleciało mi określenie. Żeby był sprawiedliwy. Przypomnij mi się za mało. Coś się zawiesiło jednak tym razem. No. Żeby był i sprawiedliwy, po prostu, żeby, jak zrobić, żeby mógł być sprawiedliwy? Posłanie syna swego to było właśnie po to, żeby mógł być sprawiedliwy, żeby nie przebaczył człowiekowi tak. Dobrze, nie pamiętam ci. Nie, Bóg czegoś takiego nie robi. Dlatego miłość zadziałała, żeby to Pan Jezus przyszedł. Dlatego to, co czytaliśmy, te wersety, że posłał syna, dał dar, jesteśmy zbawieni z czego? Z łaski, darmo, bo to jest darem prawdziwy. Pamiętacie, jak tą historię z 6 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi o mannie. Pamiętacie, kiedy mówi, że nie Mojżesz dał wam mannę, tylko kto wam dał mannę? Bóg. Prawdziwy dar, dar nieba, to z nieba stąpił i to jest ja, który daje swoje życie za żywot świata. I to jest prawdziwy dar. Dlatego pierwszy etap zbawienia to jest posłanie swojego syna. Zgadzamy się, braterstwo? To jest pierwszy etap, który z nas zdejmuje, tak jak mówiliśmy, przekleństwo grzechu Adamowego. Czy byłyby na to jakieś wersety, które by to podkreślały? No tu mamy zaproponowane, ale chyba nie jedyne. Żydów, 2 rozdział, werset 9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Pan Jezus z łaski Bożej za wszystkich śmierci kosztował, żeby zdjął przekleństwo właśnie to Adamowe. Bracie Bronek.
List do Rzymian, 3 rozdział od 21 wersetu. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o którą świadczy zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów.
Dziękuję. No, dziękuję. Czyli z jednej strony, braterstwo, jeżeli byśmy sobie wstawili takie pytanie, jak brat Daniel wstawia, czy możemy powiedzieć, czy jestem zbawiony, to do tego momentu możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, bo Syn posłany jest do naszego, co? Zbawienia. Możemy tak powiedzieć? Jak najbardziej słuszne. I niektórzy z nas mówią, jesteś zbawiony, myśląc na to, czy jestem zbawiony, bo Chrystus za mnie umarł i Chrystus odkupił mnie z przekleństwa grzechu Adamowego. Czyli jestem zbawiony. No, ale braterstwo, z reguły to bywa tak, że są dwie strony, prawda? I teraz to, co powiedzieliśmy razem tutaj z bratem, że tak naprawdę to dalej jesteśmy, mamy grzech, prawda? I wyzwoleni z grzechu nie jesteśmy. Zdjęte przekleństwo jest, tylko my wyzwoleni z grzechu nie jesteśmy. Czyli pełni zbawienia, co jeszcze nie posiadamy. Dlatego, jeżeli pytamy się, czy jesteś, bracie, zbawiony, to jakby należało odpowiedzieć? No. No, brat Sławek tam się zgłasza, a później brat Marian.
To jest trudne pytanie, powiem bratom, bo też wiemy, że jest też między chrześcijanami różnica w tym poglądzie. Ja na przykład też tam werset 15 rozdział listu do Koryntian i werset 1 i 2. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście. Jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Oczywiście zgadzam się w 100% z tym, że jakby podstawą jest ofiara Jezusa i tutaj jest, myślę, że wszyscy się zgadzamy. Natomiast na pytanie, czy jesteś zbawiony, ja bym odpowiedział tak, jestem. I nie tylko dlatego, że Jezus Chrystus za mnie umarł,
Ale właśnie w tym kontekście, jak mówi apostoł Paweł i to słowo, które przeczytałem. To znaczy, chcę trwać w Ewangelii Chrystusowej, która przyciska mnie, żebym zmieniał swoje życie. I nie tylko dlatego, że umarł za mnie Jezus, ale też dlatego, że realnie zmienia moje życie. Chcę, żeby zmieniała moje życie. I chcę powiedzieć tak, jak tutaj apostoł mówi. Jestem zbawiony tą Ewangelią. Czyli czuję się zbawiony. To nie jest wyraz jakiejś dumy, jakiegoś nadęcia, tylko poczucia, że moje grzechy, które popełniam tak jak brat Daniel i podejrzewam, że jak wszyscy inni, ale żyję poczuciem, że te grzechy są mi odpuszczone w Jezusie Chrystusie i dlatego czuję się zbawiony. I to jest na tak postawione pytanie, bracie Daniel, ja odpowiadam tak, jestem zbawiony. Dziękuję.
No, brat tam Pilarski może.
Ja może dlatego, że blisko, ja się zgadzam częściowo z bratem. Jestem zbawiony, jeżeli wytrwam. Brat to podpowiedział w tym. Muszę wytrwać. Dziękuję.
No, dziękuję. Bo inaczej, braterstwo, jeszcze sobie dodajmy zawsze inne teksty, bo na podstawie jednego tekstu to jest bardzo takie tłumaczenia chybotliwe. Bo jeżeli tak apostoł Paweł o sobie mógł powiedzieć, że był chyba lepsi niż on nie jesteśmy, prawda? Bracia Sławek, no nie myślisz tak. I nikt tak nie myśli. A on się bał o swoje zbawienie. To czyli takie... Tak pewnie powiedzieć, to jest kłopot. No. Proszę. Brat Paweł może teraz. Po kolei, no bo...
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć tak, że już myśmy cytowali Dzieje Apostolskie, ale te przemowy apostoła Piotra i innych apostołów mają taką ciekawą cechę, że dwukrotnie zostało w tamtym okresie, kiedy były święta Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy słuchali, co mówią uczniowie Pana Jezusa. Apostołowie powtórzyli, tu jest nawet napisane, Piotr powtórzył. Przeto upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych. Za chwileczkę powtórzył dokładnie niemalże te słowa, kiedy było to słynne kazanie w świątyni. Przeto, czyli trzeci rozdział, 19 werset. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Prawda? I teraz, jeżeli do tego dołączymy to świadectwo, o które apostoł Paweł mówi, ten znowu już cytowany przez nas list do Efezjan, drugi rozdział. Na początku jest powiedziane, i wy umarliście przez upadki, przez grzechy wasze. I od tego momentu, kiedy wstępujemy na tę drogę jako uczniowie Jezusa Chrystusa, wtedy się zmienia nasz status. I o dziwo, w tym właśnie w wersecie, w tym liście apostoł w którymś momencie tego wywodu mówi tak. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, nie jest powiedziane w czasie przyszłym, ożywi, tylko mówi i nas, którzy umarliśmy, ożywił w Chrystusie, oczywiście jest powiedziane w Chrystusie, ożywił, to wszystko jest po raz kolejny podkreślone, że to łaska Boża w tym momencie ma swój jedyny i pełny wymiar. Łaską jesteście zbawieni i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich i znowu jest powiedziane w Chrystusie, Jezusie, prawda? Jest to podkreślone, więc zauważmy, że z jednej strony jest czas teraźniejszy wyraźnie akcentowany, ale jednocześnie za każdym razem jest ten akcent w Chrystusie, Jezusie.
I do tego, Paweł, dlatego co to znaczy w Chrystusie, Jezusie?
No więc właśnie. No. I do tego jeszcze chciałbym dołożyć, bo to też już mówiliśmy przecież dzisiaj te wersety. List do Kolosan, drugi rozdział. I was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list, prawda? I teraz, no bo ja mówię wersety, które znamy wszyscy na pamięć, prawda? Ale teraz bracie zapytał, co to znaczy w Jezusie Chrystusie? No i na ten moment właśnie trzeba przypomnieć to ostrzeżenie, które list do Żydów, szósty rozdział zawiera, że w którymś momencie, jeżeli nie będziemy postępować według tego wyboru właściwie, to autor tego listu mówi, nie można dwa razy ukrzyżować naszego Zbawiciela. Jeżeli raz poszliśmy według tego wskazanego wyboru, jeżeli raz przyjęliśmy zasługi naszego Zbawiciela, jeżeli zostaliśmy zbawieni na zasadzie tego awansem ożywienia, to drugi raz ta sama ścieżka postępowania dla nas nie będzie już dostępna. Więc to chciałem powiedzieć, że to w Jezusie Chrystusie oznacza, że jesteśmy, można by powiedzieć, przed czasem dopuszczenie do pewnych rzeczy, które w normalnym toku, można by było powiedzieć, nie musiałyby być spełnione, bo tak samo jak i inni ludzie moglibyśmy tego zbawienia dostępować wtedy, kiedy wszyscy ludzie będą mogli go dostąpić. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Tylko jest ten warunek, żebyśmy byli w Jezusie Chrystusie. A nie wszyscy, co chodzą na zebrania, nie wszyscy wierzący są w Jezusie Chrystusie. Brat Kaczor tutaj się... A, dobrze, brat Skoczylas.
No, już mi w momencie uciekła myśl. Ale jeśli chodzi o warunki, tam są określone. Nie chodzi o to, że jakie warunki ja muszę spełnić, tylko tam jest wyznaczone A i B. Znaczy, że warunki ze strony Pana Boga są spełnione wszystkie, żeby dać szansę człowiekowi być zbawionym. No więc kogo Pan Bóg nie pociągnie, to nie może przyjść do mnie Pan Jezus, ale mówi, że nikt nie może przyjść do Pana Boga tylko przez Jezusa Chrystusa. No więc tu są te dwa warunki. Pan Bóg swoje warunki spełnił, dał szansę, a teraz zależy od nas, jak my te warunki przyjmiemy, z jaką wiarą i z jakim postępowaniem naszym. I myślę, że te dwa warunki to ze strony Pana Boga i ze strony nas, jako tych, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa jako Zbawiciela. No i do tego możemy osobiście mówić, jakie teraz warunki są osobiście na nas wszystkich wierzących. Ale tu te dwa warunki to jest, Pan Bóg stworzył warunki pojednania i przyjścia do Pana, do Niego, do pojednania. I drugi warunek my musimy spełnić ze swojej strony.
Dziękuję. Dziękuję. Tu brat teraz.
Pan Jezus powiedział takie słowa. Usiłujcie przejść przez ciasną bramę dla naśladowców swoich apostołów. A żeby usiłować, to nie wystarczy jeden dzień czy dwa. Ale do śmierci to trzeba zawsze się starać, aby usiłować przejść. A to, że w Jezusie Chrystusie to Pan Bóg postanowił jednego najwyższego arcykapłana, przez którego możemy wszystko zanosić. Nawet modlitwy nie możemy zanosić bezpośrednio do Boga, omijając Jezusa. Dlatego, że On jest najwyższym arcykapłanem, przez którego możemy modlitwy nawet zanosić. Bo mamy to pokazane w Starym Testamencie w królu Uzjaszu, który zlekceważył najwyższego arcykapłana, który był taki porządek w świątyni, że tylko kapłan najwyższy mógł składać kadzidło. On to zlekceważył i uważał siebie, że on jest na tyle Bogu miły, że niepotrzebny mu jest arcykapłan. Tylko sam bezpośrednio poszedł i składał kadzidło i został za to ukarany. A to, żebyśmy my mogli usiłować, to jak Pan Jezus to mówił o tej usiłowaniu przez ciasną bramę przechodzić. Również w Starym Testamencie, gdy czytamy, jak to będzie wymagane od tych narodów, które będą mieć możliwość być zbawieni, to proroctwie Izajasza w 2 rozdziale, a od 2 wierszu zacytuję parę wersetów. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. A tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Tu prorok wskazuje na to, że w tym czasie właśnie Pan Bóg będzie uczył wszystkie narody dróg swoich. Dobrze. Jak mają chodzić drogami bożymi. I tu, jeżeli się ktoś zgodzi, będzie chciał chodzić drogami bożymi, będzie miał wieczne życie. A jeżeli nie, to nie będzie.
No, dziękuję. Brat Franek prosił.
Tak. Czy dokonało, czy też nie. Jeżeli wspomnieliśmy, że pewien podwaliny zostały uczynione przez naszego Pana, czyli pewne uwolnienie z grzechu nastąpiło. Teraz pytanie, czy ja przyjmując Pana Jezusa jestem zbawiony? Czy to dla mnie jest aktem, czy jest procesem? I wydaje mi się, że przez chrzcie będziemy to samo rozmawiać, czy to jest proces, czy akt tylko. I co jest aktem, a co procesem. I ja chciałbym przeczytać słowa inne apostoła. One będą, były podane tam w liście do Filipian, 2:12. Mówi, przytomili, jakoście zawsze przytomni byli, nie tylko przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Mówi, albowiem Bóg jest, który sprawuje was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. I wydaje mi się, że apostoł wyraźnie tutaj wskazuje, że jeżeli w naszym życiu poświęconym mamy zbawienie, to sprawować z bojaźnią i ze drżeniem. Że ta część ze strony naszej jest procesem i ten proces kończy się z chwilą śmierci. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Rafał jeszcze. Brat Tomek się zgłaszał? No dobrze.
Też myślę,
proszę dłużej trzymać, bo tu nie widać.
Nawet. Należałoby przeczytać 3 rozdział, jak apostoł Paweł do tego podchodził. Myślę, że nam to pomoże. Mm-hmm. Może przeczytam 3 rozdział od 8. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmierć, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I teraz to, co chcę podkreślić. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Myślę, że takie podejście do tematu zbawienia jest właściwe, że apostoł Paweł miał tą wiarę. On nie pochwycił już tego, ale zmierzał do tego, chociaż był i postępował. No i trzeba też na innym miejscu 2 Tymoteusza 4:4. Ta wiara i głębokie przekonania apostoła Pawła pozwoliła mu jednak powiedzieć takie zdanie. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.
Tylko na końcu.
Na końcu, tak. Ale chciałbym coś takiego, żeby można było powiedzieć. Ale to do tego wymaga głębokiej wiary.
Dziękuję. Brat Tomek Tamszarkowicz, prosił.
Myślę, że jesteśmy zgodni w tym, że osiągnięcie zbawienia nie jest momentem, kiedy się poświęcamy i co do tego żaden z nas nie będzie tego kwestionował. Myślę, że rozmawiamy tylko o tym, czy dzisiaj podczas naszego życia możemy siebie nazywać zbawionymi. I pomimo tego, co brat Rafał przeczytał, że całkowite pochwycenie nagrody będzie, kiedy otrzymamy życie, myślę, że mamy takie zapisy Słowa Bożego, które nas przekonują o tym, że możemy mieć spokój ducha. I jednym z tych wersetów jest zacytowany już werset, zapis z 1 Listu do Koryntian, 15:1-2, który mówi o tym, że o ile trwamy, to jesteśmy zbawieni, prawda? I podobny werset, który nawiązuje do samej idei słowa zbawiony, czyli który nawiązuje do samego sedna. Co to znaczy być zbawionym? No bo mówiliśmy o tym, że jesteśmy zbawieni, kiedy przeszliśmy z śmierci do życia, prawda? Czy to jest zbawienie? Czyli przeszliśmy z śmierci do życia, no tak słowami biblijnymi. I taki werset mamy na przykład w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, bodajże 14 werset, który mówi o tym, że jeżeli miłujemy braci, to przeszliśmy z śmierci do życia. Mówi o tym apostoł święty Jan. Czyli ja dzisiaj, żyjąc tutaj na ziemi, jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa i jeżeli idę Jego drogą, czyli sprawuję swoje zbawienie, mogę powiedzieć, jestem zbawiony. I jestem tak samo zbawiony jak człowiek w Królestwie Bożym, który będzie żył na warunkach posłuszeństwa, to moim warunkiem jest to, żebym sprawował swoje zbawienie. Wtedy będę zbawiony. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? No dobrze, jeszcze raz, bracie Paweł, tylko krótko już teraz.
Bez mikrofonu, bez zapesu. No. Wszyscy przecież krążymy według tych samych myśli. Tylko przypomnijmy sobie, te wersety, które już czy dzisiaj to było wspomniane. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 12 wersetu począwszy. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I teraz bardzo ciekawa rzecz. W czasie teraźniejszym jest wyrażona myśl. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę. Przeskok do czasu przyszłego. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, którą mieliśmy na początku. Cytat teraz jest z psalmu. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. A zatem jest tutaj bardzo jednoznacznie rozpisany czas, kiedy to nasze zbawienie jest obwarowane do końca naszą postawą. I w którymś momencie to, co wcześniej już próbowałem, może nie w pełni zacytować, następna mowa. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, ponownie odnowić się i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko.
Dziękuję. Bracie Daniel, co zrozumiałeś? Jak teraz? Jesteś zbawiony czy nie?
Ja zrozumiałem, że jestem. I że będę. I teraz wyjaśnię, jak sobie to układam w mojej głowie. To znaczy, dla mnie jedynym wyjściem jest przyjęcie, że słowa bywają wieloznaczne i zwłaszcza słowo zbawienie dzisiaj nam się kojarzy wyłącznie w kontekście religijnym, ale tak jak na początku mówiliśmy, jeżeli przyjmiemy to słowo ratunek, to ono może mieć bardzo różne wymiary. I może przeczytam tylko 3 wersety, ale te bym chciał przeczytać, byś mi Paweł pomógł. Ewangelia Łukasza, gdzie Pan Jezus rozmawia z Zacheuszem, człowiekiem, który był bardzo grzeszny, ale się od tego odwrócił i dał temu wyraz. I na końcu Pan Jezus mówi do niego tak. Dzisiaj zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić co zginęło. I Pan Jezus mówi, że zbawienie stało się udziałem. I w tym sensie myślę, że my wszyscy ludzie, którzy przyjęli Jezusa, tak to było powiedziane tutaj przez Sławka i innych, ci, którzy przyjęli Jezusa, są na drodze zbawienia. To znaczy już nie musimy szukać innego ratunku, bo ten ratunek chwytamy się go. Chwytamy się tego ratunku i mówimy tak jak Zacheusz, ten człowiek jest moim ratunkiem, on jest moim wybawieniem. To, co on zrobił, jest moim... I dajemy temu wyraz nawet co roku, kiedy siadamy do pamiątki i spożywamy chleb i ciało, mówimy, ja spożywam, skorzystam z tej ofiary, ja potrzebuję Jezusa, to jest moje zbawienie. I w tym sensie, jak Pan Jezus mówi, że są dwie drogi, jedna ku zatraceniu, a druga ku życiu, to ci, którzy idą za Jezusem, są na drodze ku życiu. I właściwie można powiedzieć, są na drodze do życia, są w tym sensie wyratowani z drogi, która prowadzi do śmierci. Jeżeli ja mówię teraz o swoim grzechu, to ja mam nadzieję, że jestem w tym sensie zbawionym, że chęć czynienia grzechu nie rządzi w moim życiu. Mimo tego, że robię złe rzeczy, to nie jestem w życiu powodowanym chęcią robienia zła, czy to nie jest moją intencją, nie jest moim tym co ja chcę robić. A więc w tym sensie od tego grzechu czuję, że jestem odwrócony. I myślę, że wszyscy jesteśmy w tym sensie od tego grzechu odwróceni, jesteśmy wyratowani z całego tego świata złych rzeczy i drogi, która prowadzi ku śmierci. To jest jeden werset, który czytam, ale jeszcze są te takie dwa inne, które też używają słowa wybawienie. No. To jest list do Rzymian 13:11. A to czyńcie, wiedząc, że czas, że już jest czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Czyli tutaj z kolei apostoł mówi, że zbawienie jest bliższe. To znaczy, że ten ratunek, i tu mam na myśli, że chodzi mu o to przejście na drugą stronę. O to, że to, kiedy zostaniemy uwolnieni z ciała, z tego wszystkiego, co nas tutaj przygniata, to już jest bliżej. Uważajcie, bo sprawujcie to, uważajcie na swoje życie, ponieważ ten moment przejścia na tą drugą stronę jest bliżej niż wtedy, kiedy uważaliśmy. Tego uratowania nas z tego naszego życia. A jeszcze dobitniej, myślę, jest to powiedziane w liście do Hebrajczyków. 9:28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc w tym sensie zbawienie dla tych, którzy oczekują, przychodzi wtedy, kiedy ukaże się Chrystus. I to myślę jest ta sama myśl, co tam, że wtedy to przejście na drugą stronę zasłony, jak to obrazowo mówimy, to jest uwolnienie nas nawet z tego ciała śmierci, z którego chcemy być uwolnieni. A więc ja tak zrozumiałem, odpowiadam sobie sam na to pytanie, że w pewnym sensie, że jestem zbawiony, że z drogi zła zszedłem i chcę iść drogą sprawiedliwości i w tym sensie nie szukam innego ratunku niż ten ratunek, który mi został ofiarowany, którym jest Jezus Chrystus, a uwolniony jeszcze będę z tego ciała śmierci. Dziękuję.
No, dziękuję. Ja się przyznam, braterstwu, że ja się bardzo cieszę, ale czuję się bardzo przygnębiony, że ja tak nie mogę powiedzieć. Bo ja się bardzo cieszę, jak ktoś może powiedzieć, że on wyzbył się tego, żeby komuś coś źle nie powiedzieć, czy względem kogoś się źle zachować, to bo wtedy jest zbawiony. Bardzo się cieszę. Ja tak nie mogę. Ale to nie tylko twoje, bracie Daniel. Braterstwo, my popełniamy często różne rzeczy. Niestety część jest. Apostoł Paweł powiedział tak. Robię to, czego nie chcę. Nie chcę. Zdarza się nam. I dlatego mnie pasuje ta myśl, że jesteśmy na najlepszej drodze do zbawienia. Do uwolnienia się. Staramy się. Zabiegamy się. Usiłujemy, wszystko robimy z naszej strony, na ile oczywiście możemy, żeby dojść do tej pełni zbawienia. Pewną drogę już żeśmy otrzymali, ale my się powinniśmy starać. Te wersety, które bracia czytali tu częściowo, bo już nie możemy się nad nimi wszystkimi poszczególnymi osobno zastanawiać, braterstwo mówią w stosunku do Kościoła. Kościół o sobie, Kościół jest zbawiony. Kościół oczywiście ma prawo powiedzieć, że dostąpił zbawienia. Kościół. Tylko cały problem jest, czy my mamy prawo to powiedzieć. Czy ja jestem tym Kościołem? Tu jest ten dylemat. No chcielibyśmy. Wszystko robimy, żeby się nim stać. Ale ja bym uważał, że bezpieczniejsza byłaby takie określenie, staram się dostąpić zbawienia. Staram się dostąpić zupełnego wyzwolenia z grzechu. Wierzę, staram się naprawię swoje zachowania. Często robię to, co mi się nie udaje, ale wierzę i dlatego wierzę, że Pan Jezus mi przebacza. Ale nie mogę powiedzieć, że jestem zupełnie uwolniony, bo mam pewne słabości. Każdy z nas ma pewne słabości. Dlatego są w Biblii, drodzy braterstwo, są wersety, które... są już jak awanse. Mówi, wy jesteście królewskie kapłaństwo. Braterstwo, naprawdę wszyscy z nas są królewskim kapłaństwem? Czy rozumiemy, że to mówi do wszystkich z nas? Teoretycznie tak. Tak być powinno. Ale chyba nie wszyscy są jednak królewskim kapłaństwem. Z prostej przyczyny. Ja nie chcę osądzać nikogo, ale wiecie, jakby każdy chrześcijanie tak czytali do siebie, to Kościół by się już co? Dawno wybrał, prawda? A ci, co dostąpili zbawienia, którzy dostąpili zupełnego wyzwolenia, to są ci, co są członkami Kościoła. Inni są tak, jak tu brat powiedział. Mnie akurat ta myśl pasuje. I bardzo odpowiada, jesteśmy na drodze, usiłujemy, żeby dostąpić zbawienia, już będąc świadomi tego, że Bóg dał nam zbawienie, szansę dał nam, ale czy ja tą szansę osiągnę, to jest, no to jest problem. Wydaje mi się, i to przynajmniej ja tak odbieram, powinniśmy o tym pamiętać. Może jeszcze, braterstwo, mamy już niewiele czasu, może powiedzmy 20 minut, ale te podstawowe warunki, tu trzy są takie wspomniane. Jeden może tylko do podkreślenia tych wątków, bo on się tu ciągle wśród braci przewijał. Uwierzyć. No bardzo często mówimy, to jest podstawa wszystkiego i to jest zapewne prawda. Ale pamiętamy wszyscy takie słowa też apostoła Pawła, bo dobrze jest wszystkie wersety pamiętać. Mówi, powątpiewamy, ale co? Nie wątpimy, to co uwierzy? W tym momencie? Braterstwo, to jest, to powiedzieć, że jest się ma, będę, bo ja uwierzyłem, ja się będę trzymał, a apostoł Paweł mówi, no ja mogę, jednak powątpiewam, czasami coś takiego na mnie działa. To jak to jest? Proszę bardzo, do samego uwierzenia. Co to znaczy w ogóle uwierzyć? Może ci bracia co nie mówili, no, do tej pory. Co to jest uwierzyć? No, miliard ileś osób uwierzyło ponoć. Jest to tak, czy jak to jest? Co to jest uwierzyć? Wierzący. Znaczy, mówi się wierzący, niepraktykujący, praktykujący, niewierzący. No, takie różne są, prawda? No, a do nas to tak nigdy się to nie odnosi? Czy jak to jest? No, może ci bracia, co do tej pory nie zajęli głosu, a chciałbym ich usłyszeć. Chcielibyśmy ich usłyszeć. Proszę się odważyć. Najlepiej to się zadeklarować, prawda? No proszę, bracie. Krzysiu? No, Krzysiu Lipka, tak. Zapomniałem imienia szybko.
Jeżeli chodzi o uwierzenie, to tutaj każdy z braterstwa będzie miał na uwadze o pewne nauki ze Słowa Bożego. I te nauki, każdy z nas by mógł powiedzieć ich dużo, zaczynając od okupu, o wysokim powołaniu. Już mieliśmy tutaj na takich spotkaniach różne tematy, tak jak i dzisiaj mamy, bardzo ważne. I zrozumienie tych tematów to jest po pierwsze przeczytanie i zrozumienie, że to się znajduje w planie Bożym, a po drugie jest werset, który mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy, że możemy tutaj mówić piękne rzeczy, ale jeżeli na co dzień będziemy zupełnie inni i jeżeli nie będziemy się starać o to zbawienie, co było przed chwilą powiedziane, czyli nie będziemy wprowadzać różnych lekcji ze Słowa Bożego do naszych rodzin, do naszej codzienności, do naszych zborów, to wtedy nie przejdziemy cało, że tak powiem, tego procesu, o jakim mówimy tutaj, proces jako proces zbawienia. Dziękuję.
No, dziękuję. Czyli wiara jaka musi być? No, żywa. Ale co to jest żywa? Wiecie, ja, braterstwo, nie chcę takiego, żeby to było źle odebrane, ale ja znam jednych, o których Biblia pisze, że wierzą. I drżą. Wiecie, o czym mówię? No też wierzą i drżą. No, co tu takiego musi być?
To jest różnica między stwierdzeniem wierzę, a uwierzyłem. bo wtedy pojęcie uwierzyłem oznacza, że ja zaakceptowałem coś.
Samo pojęcie wiara nam się w tym potocznym zrozumieniu wiąże z pojęciem wiedzy, świadomości, takiego, no można powiedzieć, poznania. Natomiast jeżeli uwierzyłem Bogu, to znaczy, że nie tylko poznałem fakt, że Bóg istnieje, ale uwierzyłem Bogu, to znaczy, że zaufałem Bogu, że wszystko to, co Bóg jako przepowiednia odnośnie mojego życia, odnośnie mojego losu, została to wypowiedziana przez Boga, że ta przepowiednia się zrealizuje. I to jest różnica między tym faktem, który fakt przypomniał, że są takie istoty, które wierzą, że Bóg istnieje, ale nie uwierzyły Bogu, że Jego zapowiedzi zostaną do końca w pełni spełnione. Dziękuję.
Proszę bracie, jest taka historia. Niewiasta miała płynienie krwi. My nawet gdzieś rozmawialiśmy o tym z braćmi. I sobie pomyślała tak, tam gdzieś po cichu z tyłu dotknę się i będę uzdrowiona. Wiemy, jak się skończyło. Pan Jezus oczywiście wiedział, moc z niego wyszła. I później rozmowa, jak tam się odbywa, tłumaczy, że miała 12 lat płynienie krwi, wiele wycierpiała. I co jej Pan Jezus powiedział? Niechaj się stanie według wiary twojej. Ale w co ona wierzyła? Proszę? Że jeżeli go się dotknie, to będzie uzdrowiona. Czyli musiała się najpierw jaka zobaczyć? Jaka ona była? Chora, grzeszna. No, po prostu, żeby uwierzyć, to najpierw trzeba wiedzieć, że potrzebuje się pewnego rodzaju ratunku. Dlatego Pan Jezus, no to tak z przekąsem to w stosunku do narodu żydowskiego, ale powiedział, zapewnij mi, że rzeczy lekarzu ulecz siebie, bo tak to jest. Ale jeżeli człowiek nie poczuje się chory, grzeszny, to nie zacznie szukać tego, do którego się może dotknąć. Tak, zdrowi lekarza nie potrzebują, no to powiedział przy innej okazji, ale wtedy może być uzdrowiony, czyli najpierw musi siebie zobaczyć we właściwym świetle. Ja tu brat Krzysiu powiedział takie piękne zdanie, że musi nauki rozumieć to. Bardzo mi się podoba ta myśl, ale no nie myślę, że to jest tak. Bo wiara zaczyna się troszeczkę inaczej. Człowiek musi się widzieć grzesznym. I musi mu ten grzech zacząć przeszkadzać, to wtedy szuka kogo się dotknąć. I musi uwierzyć. I wtedy tego, któremu zaufał, to się zaczyna co braterstwo. Staje mu się czym? Posłuszny. Jeżeli posłuszny jego nauczaniu, bo wie, że on jemu może pomóc. Bo ja jestem chory, ja choruję, ale ja po prostu chcę, żebyś ty mi radził, jak ja mogę się uleczyć. Czyli jak ja mogę dojść do zbawienia. To jest wiara. Wiara żywa. Nie tylko, bo miliard ludzi mówi, wierzy w Pana Jezusa. Nie oceniając. Ale czy naprawdę widzą się grzesznie? Ja przypomnę tu słowa brata Janka Kopaka, który tam miał takiego znajomego na jakimś tam stanowisku, już nie pamiętam. I opowiadał, że kiedyś z tym człowiekiem rozmawiał. Mówi, wiesz, no ale każdy człowiek jest grzeszny. Mówi, może tak, ale ja nie. Bo ja? Co ja złego zrobiłem? Nikogo nie zamordowałem, przeteczeństwa nie popełniłem, tam wymienił ileś rzeczy i co ty ode mnie chcesz? Ja nie jestem grzeszny. Po co mi to? Braterstwo to jest może skrajne podejście, ale takie niestety ludzie świadomie czy nieświadomie prezentują, czy mówią, czy nie, że czują się zadowoleni ze swojego stanu. I wtedy oni nie potrzebują lekarza, nie szukają lekarza, w którego mogą się dotknąć, żeby go uleczyć. Dlatego tu jest ten następny punkt, który jest wspomniany. Braterstwo jest, może ona nie jest po kolei bynajmniej, tylko jest pokuta. A co to, drodzy braterstwo, jest pokuta? Co to jest stan pokuty? Proszę? No, odwór.
Żałowanie tego, co do tej pory uczyniłem w tym moim grzesznym postępowaniu.
Tak, bo Pan Jezus zaczynając misję to powiedział tak, pokutujcie i co? Wierzcie Ewangelii. Czyli musicie zacząć żałować, że tacy jacy jesteście, prawda? A człowiek pokutujący to czego nie zrobi? Tego samego, kiedy żyje i jest tego świadomy. Bo zrobi to, jak o tym co? Zapomnie. Czasami bracia taki przykład dają, że jak się patrzy na Jezusa, to się wielu rzeczy nie zrobi. Zrobi się złe rzeczy wtedy, kiedy się odwróci zwrok. I tak, i to jest właśnie wiara poparta pewnym wzorcem, że my możemy w ten sposób pokutować, widząc się grzesznym, być świadomi swoim grzechu. To wielokrotnie mówimy w modlitwie. Odpuść nam nasze winy, przebacz nam nasze grzechy. Ja czasami tak pytam się, ale jak które? To nie wiem, bo trzeba powiedzieć. A czy to nie może być tak naprawdę taki różaniec? Czy kółko modlitewne, powtarzanie coś dla czegoś? Jeżeli się nie zobaczymy, to nie ma zbawienia, braterstwo. Bo zbawieni mogą być ci, co naprawdę potrzebują tego uwolnienia od grzechu. Trzeci tu jest element, że co musimy ze swojej strony dołożyć. Tu jest napisane naprawa, ale coś my zrozumieli przez te określenie. Co to jest naprawa? No może z dłuższe zdania jeszcze powinny być zapewne. No. Bracie Darek, co to jest naprawa?
Przywrócenie czegoś, co zostało popsute.
Na co popsute zostało? Popsułeś coś?
Ja nie popsułem, ale mój praojciec popsuł. Nieposłuszeństwo.
A ty nie popsułeś?
Ja odziedziczyłem te konsekwencje tego.
No to następny szczęśliwy, bo ja nie. Mi żona często mówi, że coś popsułem. No. To jak to jest, bracia? No psujemy my też, czy tylko to jest tylko Adam winien? Proszę? No tego bym nie chciał słyszeć, że dużo. No bo brat Pilarski się zgłasza, proszę. Dobrze. Brat.
Naprawienie, mówiliśmy o tym, zrozumieć, że psuje i starać się zmienić. Starać się wszelkimi siłami, żeby się zmienić w kierunku dobrego.
Naprawa, czyli zmiana pewnego stanu. Pamiętacie, bo czas nam ucieka, już nie możemy. Ale jest taki tekst Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza. Ja nie wiem dokładnie teraz, w którym rozdziale. To mówi tak. Jeżeli chcesz złożyć na ołtarzu dar, a masz problem z bratem, to co idź? Dar i co zrób? Po jednej, czyli napraw. Jeżeli musisz coś naprawić. I bardzo wiele rzeczy mamy do naprawienia. I jeżeli naprawiamy, to znaczy, że jesteśmy w drodze do zbawienia w tym procesie, że próbujemy ze swojej strony też coś takiego zrobić, co by mogło nam pomóc w tej drodze do zbawienia. Że to nie jest cudowny proces, że tak o, zrobione jesteśmy zbawieni, tylko że musimy w tym współpracować. Na zakończenie, no, bracie Bronek. Proszę bardzo.
Króciutko znany fragment, co apostoł święty Jakub mówi o tym. 4 rozdział od 7 wersetu. Jak ten proces wygląda naprawy i pokuty? Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzeszniki, to co mówiliśmy o naprawie postępowania. I oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojeniu duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Czyli apostoł święty Paweł mówi o kompleksowo, że to jest taki ogromny proces. Żałowanie, biadanie, naprawa uczynków, czyli nie powracanie już do złych uczynków, które popełnialiśmy wcześniej. Dystans do przeciwnika i wtedy zbliżamy się do Pana Boga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Właśnie to jest taki daleko idący proces pewnego naprawy. Chyba z tym się, braterstwo, zgadzamy. Ja może na zakończenie tu wstawiłem ostatni werset, który jeżeli uchwyciliśmy myśl, a wydaje mi się, uchwyciliśmy ten myśl, to powinniśmy go nie mieć problemu wytłumaczyć.
Kuchnia potrzebuje około pół godziny jeszcze na dogotowanie ziemniaków.
No to nie ma problemu pół godziny przedłużyć, tylko, bo temat jest, tylko że mamy drugi temat, który chcielibyśmy zacząć. To może zrobimy tak, że przerwiemy i ja zejdę i brat Heniu na chwilę wejdziesz, bo szkoda czasu. Tak będzie chyba na rozsądniej, bo wiecie, bo tu nie o to chodzi, żebym ja przeciągał, a później było za mało czasu. Rozumiemy kuchnię jak najbardziej, bo w życiu to różnie bywa. Ale to na sekundę ten werset, bo lubię go wspominać. 1 Tymoteusza 2,15. Kto z braci chciałby go wytłumaczyć? Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek. A nie płodne? To jak to jest? Może to bracia młodsi wiekiem, co jeszcze mogą mieć dziadki, czy nie chcą mieć dziadki, bo to tam różnie jest. Ja już nie chcę tam oceniać niczego, no.
Święty Paweł też myślę, że jest zbawiony, jest zbawiony między innymi przez zrodzenie dziadek.
No to święty apostoł Paweł, tak, tylko tu mówimy o niewieście.
Ale apostoł święty Paweł jakby fizycznie nie rodził, jakby fizycznie nie urodził, ale mówił o Tymoteuszu, swoim synu, którego zrodził. Myślę, że jeśli w tym sensie popatrzymy na ten werset, jeśli w tym sensie niewiasta czy rodzi młodego naśladowcę, to w ten sposób będzie zbawiona.
No, kto chciałby jeszcze? Proszę, brat Tomek.
Myślę, że jest tu mowa o pewnym przywileju kobiet, które mają i o macierzyństwie. I myślę, że apostoł Paweł pokazuje, że macierzyństwo jest też jednym z sposobów, w jaki można służyć Panu Bogu. I myślę, że to jest taki ciekawy werset, który daje nadzieję dla tych matek, które wkładają wiele serca w wychowanie dzieci i też, które zdrowie poświęcają, no i też cierpliwości muszą się uczyć przy tym. Także są to, wychowanie dzieci jest rzeczą bardzo trudną. Myślę, że apostoł mówi, że w ten sposób też możemy wyrabiać, znaczy kobiety mogą wyrabiać chrześcijańskiego ducha. Myślę, że my mężczyźni też.
Dobrze. Kto jeszcze chciałby? Jeśliby została w wierze, w miłości, w świętobliwości i zmiernością. No, ktoś tam się... A, brat Bilarski.
Ja tylko dołączę do tego, brat tu przeczytał do końca to, że i niewiasta to może zrobić i mężczyzna. Jeżeli niewiasta ma dzieci i swoim przykładnym życiem, trwaniem świętobliwości daje przykład, to musimy oddać cześć naszym niewiastom, matkom, które potrafią przekazać zaangażowanie i prawdę. A tak samo nas to wszystkich dotyczy, żeby swoim przykładem, trwając w świętości, dać przykład i drugich, tak jakby apostoł mówi, że zrodził go w wierze.
Dziękuję. Wydaje mi się, bratelstwo, nie będziemy tego przeciągać. Widzę, że mamy bardzo podobne myśli, sformułowania. Po prostu to jest pewna taka nadzieja, zachęta dana dla niewiast. Czasami się wydaje, że one nie mają dużej pracy, że nie mogą służyć tutaj za mównicy, nie powiedzą wykładów. Ale wiecie, tak naprawdę tu apostoł Paweł powiedział, że one służą 24 godziny na dobę wykładami, wychowują swoje dzieci. Ale jeżeli te dzieci zostaną w prawdzie, a kiedy one zostaną w prawdzie? Jak matka będzie co? Prawdzie. Jak matka będzie wierząca, to zaszczepi wiarę. Jeżeli matka będzie miała prawdę, to zaszczepi prawdę. Jeżeli będzie przepełniona duchem miłości dla społeczności, to w tym domu będzie miłość do braterskiej społeczności. A jeżeli będą uprzedzenia, jakieś nieprzyjaźnie, jakieś konflikty, to co dzieci odziedziczą? I z czego wezmą przykład? Bardzo potężny argument apostoła Pawła, że niewiasty mają bardzo wielką rolę do spełnienia w naszym życiu. To nie jest wcale tak, że nasza tam usiłowanie, czy nasza praca jest dużo większa, czy bardziej zacna, bo tak naprawdę kobiety mogą cały czas głosić Ewangelię, głosić i słowami, żeby argumenty podać pewnego rodzaju, gdzie dzieci małe się pytają, a czemu? Ja moje już wyrosły z tego, a czemu? Ale tak było, to trzeba wiedzieć, co odpowiedzieć. I musimy, wszyscy chyba dobrze wiemy, że dzieci najłatwiej zauważą, jak tata troszeczkę kręci, prawda? Że niby wie, ale tłumaczy, że nikt nic o tym nie wie i o tym pamiętajmy. Także, drodzy braterstwo, jeżeli coś było nie tak, to ja bardzo przepraszam. No, bracie Tomek, proszę. No proszę.
Ja się zgadzam z tym, co było powiedziane, tylko on nie mówi tylko o niewiastach, ale także i o mężczyznach. Bo warto przeczytać kilka wersetów wcześniej. Niewiasta niech się uczy w milczeniu we wszelkim poddaństwem, bo niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony. I Jezus też nie był zwiedziony. Ale jako niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przez jedno było. Lecz zbawiona będzie niewiasta jako Kościół przez rodzenie dziatek, jeśli by została w wierze i w miłości i świętobliwości z miernością.
No dziękuję, bratu. Jak najbardziej się zgadzamy. Zresztą w tym duchu całe nasze rozważanie tu było prowadzone odnośnie tego i zbawienia, tego procesu. Wydaje mi się, że jeżeli przemyślimy, znajdziemy sobie jeszcze jakieś argumenty, jakieś wersety, to w jednym duchu będziemy tą naukę tłumaczyć. Może często troszeczkę innymi słowami, ale w jednym duchu, chociaż założenie było takie, żebyśmy w miarę możliwości nie doszli do jedności zrozumienia, bo jak zauważyliśmy, jedność zrozumienia mamy, tylko jedność wypowiedzi, żeby troszeczkę czasami zwracać uwagę na te różnego rodzaju określenia takie daleko idące awansem, że one może nie do końca zawsze są odpowiednio trafione, a na tę czystość pewnych przekazów powinniśmy zwracać uwagę. A na tym teraz zakończymy i bracie Heniu, proszę cię teraz.
Proszę braterstwa, mamy drugi temat. I tak jak już brat zauważył, że jednakowo myśleliśmy o zbawieniu, chociaż różniły nas może nieco wypowiedzi, ale podobnie myślimy. Myślę, że dokładnie tak samo chyba będzie z tematem chrztu. Ale tak jak brat mówił, zależało nam na tym, żebyśmy doszli do jedności wypowiedzi, do wspólnego zrozumienia. Takie mamy założenie i w tym temacie. Proszę braterstwa, mamy temat chrztu i jako pierwszy punkt jest chrzest, pauza, definicja. Chrzest, pauza, definicja. A jakbyście braterstwo uważali, że tak naprawdę chrzest to jest co? Kto by z braterstwa chciał zająć głos, to jest proszony. No bo na temat zbawienia wypracowaliśmy definicję. A na temat chrztu? Mój sąsiad mówi, że jest to pokropienie wodą. I zgadzamy się z tym. Nie zna przeciwka akurat. Proszę braterstwa.
Mówię, samo słowo to jest zanurzenie.
Samo słowo to tłumaczymy jako zanurzenie. Czy to jest cała definicja chrztu?
No nie, znaczy po tym szerszym znaczeniu to już nie jest, tylko to...
Dziękuję, bratu. Czy jeszcze ktoś? Brat Ryszard.
Słowo Boże najwyraźniej oddaje tą definicję chrztu w liście do Rzymian, św. Apostoł Paweł.
w 6 rozdziale. Może czytajmy sobie od 3 wersetu. A zaż nie wiecie, iż którykolwiek ochrzczeni jesteście w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteście. Czyli to, co brat tutaj powiedział, zanurzeni jesteśmy w Jezusa Chrystusa, zanurzeni jesteśmy w śmierć Jego. Pogrzebaliśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my nowości żywota chodzili. I później dalej tu apostoł mówi, żebyśmy w podobieństwo Jego i zmartwychwstania dostąpili. Czyli, że chrzest jest w znaczeniu zanurzenia się. W tym wypadku tutaj, jeżeli mówimy o wieku Ewangelii, o odnośnie wierzących wieku Ewangelii, to oni zanurzają się w wolę Chrystusową. Jednocześnie to jest zanurzenie się w Chrystusa, chrzest w Chrystusa. Wiemy, że głowa nasza, Chrystus, zanurzył się wolę ojcowską. Dla Niego było, gdy wszedł do Jordanu, to szedł po to, aby czynić wolę Ojca swego. Dziękuję.
Dziękuję bratu. Czy jeszcze ktoś? Proszę.
Krótko mówiąc, chrzest jest umarcie dla grzechu, a powstanie do nowości żywota.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z braci chciał? Brat Ojca.
Chrzest to jest zanurzenie w woli Chrystusa. I to jest w 6 tomie, w nowym wydaniu, strona 436. A teraz komentuję właśnie odnośnie chrztu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z braterstwa chciał? Ja myślę, że może na tyle nam wystarczy. Ja też podobnie myślę, że taką definicję, co brat Ryszard przytoczył, jest bardzo szeroka. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, co to jest chrzest, a nie mówimy jaki, czy możemy coś więcej powiedzieć, jak tylko słowo zanurzenie? Bo mówimy chrzest, ale nie mówimy jaki. Jeżeli powiemy z wody, to co innego. Jeżeli powiemy o innym chrzcie, to będziemy mówili o czym innym. I tutaj przy tym pierwszym punkcie jest już jakby wiadomo, o co chodzi. W programie mamy chrzest wodny. Jest powołanie się na Ewangelię Mateusza 3 rozdział 13 werset. O czym tam pisze? Że Pan Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan, do Jana, i chciał być od niego ochrzczony. A Jan się bardzo wzbraniał. Mówi, no to raczej odwrotnie powinno być. A Pan Jezus mu powiedział, zaniechaj tego, ponieważ tak trzeba. Tak przystoi na wszelką sprawiedliwość, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. I Jan go zaniechał. Damy opis chrztu wodnego, jakim się chrzcił Pan Jezus. To jaki to chrzest był? Pana Jezusa chrzest. Śmierć już nie. Kto z braterstwa chciałby? Jakim chrztem chrzcił się Pan Jezus? Czy chrztem janowym? Chrztem pokuty? Bo Jan takim chrzcił. Proszę, brat.
Ja zacytuję brata, który dzisiaj dużo mówił też, i ostatni jego wykład. Chrystus chrzcił się 3,5 roku, zanurzony w woli Bożej. Wolą Bożą był, sam na ochotnika się zgłosił, żeby dokonać dzieła zbawienia, i w tej woli Bożej zanurzonej przeżył 3,5 roku w poświęceniu w chrzcie.
Dziękuję bracie, to my to rozumiemy, ale u Jana to był moment, nie 3,5 roku. Chrzcił się u Jana. Został przez Jana zanurzony w wodzie. Jaki to był chrzest? Brat Kacz. Proszę.
Jan Chrzciciel rzeczywiście chrzcił chrztem pokuty. Ale Pan Jezus, wstępując do wody, poddawał swoją wolę woli Bożej. Mówi, oto idę, aby czynić wolę Twoją. I to był początek jego drogi. I na tej, przy tym chrzcie wskazywało później, jakbyśmy nie rozważali, że się chrzcił już przez całe 3,5 roku. A tu był początek jego drogi. i oddawał tutaj swoją wolę, oddawał Bogu w ręce. Dziękuję.
Dziękuję bratu. Czy jeszcze ktoś? Bo Jan chrzcił chrztem pokuty ludzi, którzy byli grzeszni. Pan Jezus takim nie był. Więc wniosek, że Pan Jezus nie był chrzczony chrztem pokuty. Brat z Bielska.
Pan Jezus się ochrzcił chrztem woli Bożej, wypełnienia woli Bożej, rozpoczęcie drogi wypełnienia woli Bożej, i tak odpowiedział Janowi, że to tak się Panu Bogu podobało i tak, i to powinniśmy uczynić.
Dziękuję. Proszę.
To znaczy, tam właściwie jest wytłumaczone. Bo tam, jak Jan wchodził do Jezus wchodził do Jana,
to jest powiedziane, że Jan go nie chciał ochrzcić, bo Jan wiedział, co robi. I Pan Jezus nie tłumaczy mu, czy ma rację, czy nie ma racji, tylko mówi: zaniechaj i niech się wykona wszelka sprawiedliwość zakonu. Co to znaczy, co miało się wykonać? To pierwsze, co bracia mówili, że wolą Bożą było, żeby Pan Bóg mu ciało sposobił, to ciało doskonałego człowieka, żeby tym ciałem doskonałego człowieka wypełnił sprawiedliwość zakonu. A sprawiedliwość zakonu wymagała, żeby z kogoś była zdjęta jakaś kara, to musiało być oko za oko, ząb za ząb. I Pan Jezus, będąc, jeżeli chciał odkupić człowieka, zdjąć z człowieka grzech, to musiał wziąć ten grzech na siebie. Dlatego Żydzi figuralnie, zostawiali grzechy swoje w rzece Jordan, bo Jordan znaczy tyle, co potępiony. A Pan Jezus, wchodząc doskonały do Jordanu, wziął symbolicznie te grzechy nasze całego rodzaju ludzkiego na siebie. I później jest taki werset, to jest 1 Koryntów 5:21 chyba, który nie miał grzechu, za nas grzechem uczynił. Czyli wziął przekleństwo zakonu na człowieka, tej sprawiedliwości boskiej. Czyli wykonał wolę Bożą, tak naprawdę, krótko mówiąc. Dziękuję.
Dziękuję, bratu. Czy jeszcze ktoś, brat z Kociela, Sławek?
Ja mam przekonanie takie, że Pan Jezus chrzcił się też w śmierć. I to, że Pan Jezus po prostu zanurzył się w wodzie, to i powstał oczywiście do jakby nowego życia, które przez 3,5 roku było trawione, że tak powiem, bo są wersety, które o tym mówią, że gorliwość o dom pański zżarła Pana Jezusa, i w tym sensie Pan Jezus właśnie jak gdyby poświęcił swoje życie, to ziemskie tutaj życie doskonałe, poświęcił na rzecz wszystkich ludzi i przybił te grzechy, o których tutaj brat wcześniej powiedział, przybił je po prostu do krzyża. I tym gestem rozpoczął jakby swoją misję naprawienia całego świata. To tyle, dziękuję.
Dziękuję, bratu. Czy jeszcze ktoś? Proszę.
Chrzest Pana Jezusa był chrztem widocznym, zewnętrznym dla tych, którzy obserwowali, czyli tym samym, który my czynimy przed wieloma świadkami.
Dziękuję. Proszę.
Jak brat przede mną wspomniał, że przedstawiał symbol, i tutaj możemy powiedzieć, że poświęcenie, Pan Jezus pokazał poświęcenie swoje, że właśnie w sprawie Ojca, że okazany przez Niego ten chrzest na zewnątrz był symbolem poddania, pogrzebania swojej woli w wolę Ojca, i od tej pory miał wykonywać. To nie był chrzest w śmierć. Dla Pana Jezusa to był ogromnie ważne. Natomiast Jan to przyjął jakoś tak dziwnie. On wiedział, że Pan Jezus nie jest grzeszny, i myślał cały czas jemu, że dla Pana Jezusa ten chrzest nie jest potrzebny, bo nie był potrzebny. Także tutaj możemy w ten sposób patrzeć. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś braterstwa? Proszę.
Chciałbym jeszcze dodać, że Pan Jezus przyszedł niejako grzesznik, bo bracia mówili, jako ofiara za grzech. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus otworzył nowy chrzest, nie taki jak był robiony przez Jana, nie dla grzeszników, ale wyłącznie, no, można by było określić, dla sprawiedliwych, dla świętych. Żeby dokonać tego aktu chrztu dla nas, to też musimy być usprawiedliwieni. No, dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś braterstwa?
Ja bym miał pytanie, jeśli można.
Proszę bardzo.
Dwie wypowiedzi słyszę.
No.
Posłyszę tak, że Pan Jezus się, jedni bracia mówią, że chrzcił się w śmierć. Mhm. Nie wiem, w jaką śmierć.
Czyją?
Czyją? W swoją? Jak jej nie było, to jak się można w swoją śmierć? Czy na śmierć? Bo znam drugie określenie. Pan Jezus się ofiarował na śmierć, a my się w śmierć ofiarujemy. To chyba, czy jest to różnica, czy może nie ma jednak?
Kto z braterstwa chciałby powiedzieć? Brat Paweł. Czy jest różnica? Pan Jezus chrzcił się na śmierć, a my się chrzcimy w śmierć. Czy jest różnica?
Przede wszystkim chciałem zasygnalizować, że jeżeli my mówimy, że Pan Jezus okazał w tym momencie poprzez ten chrzest w Jordanie, okazał śmierć swojej woli, to dobrze by było, żebyśmy zrozumieli, a kiedy Pan Jezus był nieposłuszny Panu Bogu i wykonywał, realizował jakąś swoją wolę. Tu w tym momencie ja oczywiście to bracia mogą kwestionować, że to jest różnica w znaczeniu, ale jeżeli mówimy, że Pan Jezus pokazał absolutne posłuszeństwo Panu Bogu, no to przecież to posłuszeństwo nie na czym innym polegało, tylko na tym, że zostanie złożone w ofierze. No. Więc nie chodziło o wypełnienie zakonu tylko i wyłącznie, czyli wszystkich przykazań, ale chodziło o to, żeby złożyć swoje życie, życie człowieka sprawiedliwego w ofierze. Więc jeżeli mówimy o poświęceniu, umartwieniu woli, czy zrezygnowaniu ze swojej woli, to pamiętajmy, że w przypadku Pana Jezusa jest to dokładnie wskazane, czym to miało się zakończyć. Więc o śmierci Pana Jezusa na krzyżu nie możemy w tym momencie zapomnieć.
Dziękuję. Kto jeszcze z braterstwa? Czyli jak rozumiemy, jest różnica, bo Pan Jezus się chcił na śmierć. W tym celu przyszedł na ziemię, żeby złożyć okup, brat Lipka jeszcze prosi, żeby złożyć okup za Adama.
Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na cienie przybytku, to tam będzie dla mnie, jest to zrozumiałe. Bo jeżeli widzimy w najwyższym kapłanie naszego Pana i w cielcu widzimy naszego Pana, to Pan Jezus czyni swoją śmierć tam na ołtarzu i wnosi swoją krew do świątnicy Najświętszej. Natomiast my, jeżeli się poświęcamy, to korzystamy z zasług śmierci Pana naszego, bo inaczej kto by wniósł naszą krew do świątnicy Najświętszej? My nie moglibyśmy tego uczynić. Dziękuję.
Tylko najwyższy kapłan. Tu brat Piotr Krajcer prosi.
Ta sama myśl co brata w cieniach przybytku, aby kapłan został kapłanem, to pierw musiał być obmyty, a później musiał być pomazany. Obmyty wodą i pomazany olejkiem. Pan Jezus został obmyty wodą i w tym czasie od razu został też pomazany duchem, czyli spełnił się również, musiał się również spełnić symbol, żeby został kapłanem. Taka była też droga. To też cienie przybytku pokazują.
Dziękuję. Ktoś jeszcze z braterstwa? Proszę.
Jest tam napisane, jak Jan miał wątpliwości, czy jest godzien ochrzcić i czy powinien, to Pan Jezus mówi tak: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I on wtedy odstąpił i wtedy ochrzcił naszego Pana. I myślę, że powinniśmy zrozumieć, na czym polega to stwierdzenie. Co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć? Że musi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Czyli musiał być taki moment w życiu naszego Pana, że zaczyna się wypełniać ta sprawiedliwość. Tą sprawiedliwością musiało być to, że On oddaje swoje życie za wszystkich i równoważy grzech Adamowi. To był ten proces, w którym w tym momencie to się zaczyna. Oddawanie życia. Umieranie. I to jest ta wszelka sprawiedliwość, która musi się wykonać. Bo to nie była tylko jednorazowy moment. To był ta chwila, w którym to już się zaczęło, to składanie swojego życia na ofiarę. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę. Brat Rysiu.
Tutaj, gdy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, bo mówimy, że o tym symbolu, który przyjął wcześniej, ale tu są słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 50 werset. Chrztem mam być ochrzczony, a jakże jestem udręczony, aż się dopełni. Czyli to wypełnienie tego zalecenia Bożego, czy planu Bożego w stosunku do Niego. I ja myślę, że tutaj ten chrzest rzeczywisty, nie ten wodny, dopełniał do śmierci. To było w zasadzie, możemy powiedzieć, że chrzest śmierci. Nie w śmierci, tylko chrzest śmierci. Dziękuję.
Dziękuję. Ja bym brata Janka zapytał. Na swoje pytanie w tej chwili.
Ja podobnie myślę, tak jak bracia to tłumaczy, że Pan Jezus nie chrzcił się w śmierć, no bo jeszcze nie było. My się możemy w Jego śmierć, w Jego wolę ochrzcić, ale On się przyjął na śmierć. Czyli po prostu pokazał śmierć swojej własnej woli w tym, że wszedł do Jordanu. A wolą Bożą było, żeby Pan Jezus wszedł do Jordanu i wziął grzechy rodzaju ludzkiego na siebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, oko za oko, ząb za ząb. I później prorok Izajasz mówi, on grzechy nasze nosił. On wziął te grzechy i nosił i poszedł i umarł. Właśnie za nasze grzechy i sprawiedliwość Boża wymagała, że za życie doskonałego człowieka ma być złożone życie drugie, za utracone życie jedne ma być złożone życie drugie. Dlatego Pan Jezus mówi, zaniechaj, niech się wykona sprawiedliwość zakonu, prawo zakonu, że oko za oko, ząb za ząb. I Pan Jezus to zrobił. Wszedł doskonały do Jordanu, został w Jordanie symbolicznie obciążony grzechami i na tej podstawie mógł później umrzeć. On, który nie miał grzechu, za nas grzechem został uczyniony i został potępiony, umarł po prostu w śmierci. I to tylko wtedy była możliwość, ale to zawsze nazywamy, że to jest śmierć ofiarnicza, że dobrowolna śmierć w imię woli Bożej, bo taka była wola Boża, żeby Pan Jezus miał doskonałe ciało, żeby to doskonałe ciało zostało złożone w ofierze za utracone życie Adama.
Dziękuję bratu. Podobnie zrozumiałem tą rzecz, że chrzest Pana Jezusa dokonany przez Jana wyobrażał zupełne ofiarowanie swojej woli, swojego życia przez Pana Jezusa aż na śmierć. Bo nie od razu nastąpiła śmierć, ale jak tu braterstwo zauważyli, jeszcze 3,5 roku chodził po ziemi, więc mógł różne rzeczy robić, ale on się zgodził zanurzyć w wodzie. Jak powiedzieliśmy, ochrzcić, chrzest, zanurzenie. Zanurzył się w wodzie symbolicznie, bo powiedzieliśmy, że chrzest wodny jest symbolem czegoś. On zanurzył się w czym, Pan Jezus? Żeby ten proces uskutecznić aż do swojej śmierci, łącznie ze śmiercią. W czym Pan Jezus ochrzcił się, zanurzył się w czym? Woli Ojca, czyli nie jest tak, że On zrezygnował ze swojej woli. Chociaż jako doskonały człowiek mógł żyć na ziemi, mógł nie wykonać tego, po co Pan Bóg go posłał. Ale wiemy, że Pan Jezus miał tego doskonałą świadomość, że nie po to na ziemię przyszedł. Był przekonany, wiedział po co przyszedł i swoje życie złożył, zanurzył się w woli Ojca, a taka była wola Ojca, żeby złożyć ofiarę i okup za Adama aż w śmierci. A my natomiast chrzcimy się w śmierć, ale do tego może za chwilę dojdziemy. Następny punkt, mieliśmy chrzest rzeczywisty, o czym tu już było wspomniane, że Pan Jezus chrzcił się chrztem symbolicznym. Przez Jana chrzest w wodzie był symbolem czegoś, bo to nie była rzeczywistość. Więc rzeczywisty chrzest czym się różni od chrztu symbolicznego? Kto z braterstwa chciałby na ten temat coś powiedzieć? Czasem trwania. A może jakiś werset braterstwo mają na uwadze? No choćby ten, który jest w programie napisany z Mateusza 20 rozdziału, a 22 wersetu. Kiedy Pan Jezus zwrócił uwagę, że możecie to zrobić? Możecie się tym chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni, rzekli mu możemy. Czyli Pan Jezus pokazał, że co Pan Jezus przez te słowa pokazał? Kto chętny powiedzieć? Z braterstwa to proszony. Proszę, brat Leszek.
Słowa Pana Jezusa jednoznacznie wskazywały na to, że chrztem on nie został tylko ochrzczony w sensie symbolu zanurzenia w wodzie i podniesienia z powrotem, tylko tak jak wspominaliśmy już wcześniej, ten chrzest trwał przez te 3,5 roku, czyli w odniesieniu do nas, którzy ofiarujemy się Panu Bogu na służbę, to nasz chrzest również nie polega wyłącznie na zanurzeniu w wodzie i podniesieniu z powrotem, tylko trwa od momentu ofiarowania się aż do końca naszej ziemskiej pielgrzymki, tak jak to miało miejsce w przypadku naszego Pana, od Jordanu aż na Golgotę. Dziękuję.
Dziękuję. Ale na czym polegało to trwanie w chrzcie przez te 3,5 roku, brat?
Chrzest naszego Pana to był proces i on go coś kosztował. I moim zdaniem to trwanie Pana Jezusa w tym chrzcie, czasem mówi się, że żołnierze przechodzą jakiś chrzest bojowy. Co to znaczy? Że oni mają pewnego rodzaju okoliczności, zdarzenia, które coś sprawiają w ich charakterach czy w przeżyciach. Wydaje mi się, że ten chrzest, którym nasz Pan Jezus trwał, polegało z jednej strony na tym, o czym bracia już mówili, między innymi brat Rafał, że Pan Jezus, kiedy tylko rozpoczęła się jego ten chrzest na śmierć, to tak jak często mówimy, ubywało jego sił życiowych. I brat Janek dzisiaj wspominał tą historię, kiedy ta kobieta się dotknęła naszego Pana, to wyraźnie to poczuł. I myślę, że bracia pamiętają tę historię, że kiedy Pan Jezus był po takich wydarzeniach, kiedy uzdrawiał mnóstwo osób, to potem Biblia nam mówi, że on odchodził na osobność, żeby się pomodlić. I ja myślę, że on dlatego odchodził, bo po prostu się czuł zmęczony, wyczerpany tą daną sytuacją, że tyle tej mocy z niego musiało wyjść, żeby uzdrowić. I to, że Pana Jezusa ten chrzest coś kosztował, że dla niego to było coś ciężkiego, to myślę, że o tym wyraźnie mówi święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale i 7 werset mówi tak. Za dni życia swego w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Także tutaj apostoł święty Paweł mówi, że nasz Pan z wołaniem i ze łzami zanosił modlitwy, bo to było dla niego ciężkie, ten cały proces przechodzenia doświadczeń, z jednej strony fizycznego braku siły, bo pamiętajmy, że nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, to Piłat był bardzo zaskoczony, że on już umarł, a inni tamci jeszcze wisieli na krzyżu i trzeba było im złamać golenie. A ciało Pana Jezusa było już tak zmęczone tą całą misją, że po prostu jako pierwsze odeszło. Także moim zdaniem i to, te doświadczenia, które Pan Jezus miał, a największe od Piłata, który go zdradził, to było wielkie przeżycie psychiczne dla naszego Pana i moim zdaniem to jest ten proces taki jego chrztu, tych doświadczeń. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z braterstwa? Proszę, brat Kaczor. Bronisław.
Ja może przeczytam parę fragmentów. To, co czytamy podczas chrztu, list do Rzymian, 12 rozdział, 1-2 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli pierwszy element chrztu, tego procesu, który trwa od zanurzenia aż do naszej śmierci, jest składanie swoich ciał jako ofiarę żywą, świętą. To jest proces. Bo to w dniu chrztu, tego można powiedzieć, gdy zanurzani jesteśmy w wodzie, to się tak nie stanie. To się rozpoczyna podbijanie swojego ciała, jego porządliwości i może pod wolę Bożą, tego się uczymy całe życie. I następny, drugi werset. A nie upodabiajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przed odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I następny proces, odwrócenie się od świata, nieupodabnianie się. I jeszcze fragment z listu do Kolosan, to jest trzeci rozdział, od 1 wersetu. A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się wtedy Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się wy okażecie razem chwale z Nim. I piąty werset. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. I tu apostoł święty Paweł daje cały ten rozdział, jest takim rozdziałem dorad, co powinno się dziać w tym właściwym chrzcie. To jest ogromny proces zostawiania tego, co jest cielesne, grzeszne, a podbijania swojego ciała pod wolę Bożą, uświęcanie się go i stawanie się każdego dnia lepszym człowiekiem. Wydaje, że też kiedyś znalazłem taką ciekawą myśl, że ktoś po chrzcie napisał tak, że dokonawszy raz wyboru, codziennie wybierać muszę. Że to się rozpoczął okres codziennych wyborów. To, żeśmy się zanurzyli, to jest jedna sprawa, a teraz codziennie uczę się wybierać wolę Bożą, uświęcania siebie i oddalania się od tych rzeczy, które są związane z cielesnością i z grzechem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bratu. Czyli szeroko brat wytłumaczył, na czym polegał chrzest rzeczywisty naszego Pana. Do tego, jak będzie to wyglądało w naszym życiu, przejdziemy za chwilę. Ale jeżeli powiedzieliśmy, że w Jordanie Pan Jezus został ochrzczony, to jak się ten chrzest nazywa? W Jordanie. Bracia przed wykładach, przed chrztem mówią, że ten chrzest dla was kandydatów dzisiaj symbolem, jest tylko symbolem. Chrzest w wodzie jest tylko symbolem pokazującym na większą rzecz, na ten chrzest rzeczywisty. I w tomie szóstym na 536 stronicy jest napisane, że chrzcić wodą to się możemy ile razy? 100 razy się możemy ochrzcić i tak niekoniecznie będziemy należeć do ciała Chrystusowego. Bo to jest tylko symbol. Ale liczy się to, co Panu Jezus wykonywał przez te 3,5 roku. Bo chrzest w wodzie, powiedzieliśmy, że jest to zanurzenie w woli Ojca. I Pan Jezus, zanurzywszy się zupełnie w tej woli Ojca przez 3,5 roku, co robił? Tą wolę wykonywał.
Był zanurzony.
3,5 roku wykonywał wolę Bożą, aż zakończył na Kalwarii.
I
nie twoja, nie moja, ale twoja wola. I tak wiele wersetów jest na ten temat. I ten chrzest przez te 3,5 roku nazywamy, w naszej literaturze przynajmniej tak jest określony, jako chrzest rzeczywisty, gdzieś wewnętrzny spotkałem, czyli zupełne wykonywanie Bożej woli. To w stosunku do Pana Jezusa. A jak jest w stosunku do Jego naśladowców? Nie wiem, do której mamy... Proszę. A jak ta rzecz się ma w stosunku do naśladowców naszego Pana? Już? To przemyślimy na przerwie i zakończymy obecne rozważanie. Brata Franciszka, proszę.